Witam Państwa w czwartym odcinku dzisiejszego naszego spotkania z GPS. Rozmawiamy o dezinformacji ze strony Rosji. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Panie doktorze, kontynuując ten wątek związany z kwestią ukraińską, z tym, jak istotny jest to dzisiaj front walki dezinformacyjnej, ja zastanawiam się, patrząc na to, że Ukraina trwa, Ukraina walczy. Czy to jest dowód, że ta wojna informacyjna nie została jeszcze i przez Ukraińców, i przez Zachód przegrana? Czy to nie ma specjalnie wiele wspólnego z tym, że Rosja zawłaszczyła przestrzeń infosfery i jej działania są wyliczone chociażby na początek roku 2023, kiedy być może zacznie jeszcze mocniej krwawić, no ale świat wtedy będzie miała, ten rozwijający świat, jednak po swojej stronie.
Tak do końca nie będzie miała. To oczywiście chciałaby prowadzić te wszystkie działania, o których tutaj też przed chwilą była mowa, rzeczywiście z pewnymi sukcesami, ale spójrzmy na samą Ukrainę właśnie. Znaczy, z jednej strony to nie jest tak, bo to koledzy z Ukrainy też podkreślają często, że to nie jest tak, że społeczeństwo ukraińskie jest całkowicie odporne, że się uodporniło na te rosyjskie działania propagandowe i dezinformacyjne, ale w ogromnej mierze Ukraińcy, paradoksalnie to jest jeden z efektów tej wojny. Rosji zależało od zawsze na tym, żeby Ukrainę wchłonąć, bo jako część Rosji przecież, to jest już niemożliwe, czy mentalnie to jest niemożliwe. Ukraińcy zdecydowali w ogromnej swojej większości o wektorze cywilizacyjnym. Ukraińcy nie chcą ruskiego miru, nie chcą mieć nic wspólnego z Moskwą i być może dlatego są tak odporni, jeśli nie całkiem uodpornieni, to jednak są odporni na te rosyjskie wysiłki. I to przestało działać. A przykładem niech będzie bardzo szeroko niedawno prowadzona akcja przez Rosję. Akcja skierowana do Ukraińców, i której celem było przekonanie Ukraińców, że w nawiązaniu poniekąd do tego, co już mówiliśmy o tej wojnie i o tej narracji rosyjskiej, że Polacy wcale nie pomagają Ukraińcom bezinteresownie, ponieważ wojsko polskie już stoi na granicy, już zajmie Lwów, całą Galicję, będzie referendum. To swoją drogą Rosjanie jakąś obsesję mają chyba na punkcie tych referendów, że będzie referendum o przyłączeniu zachodniej Ukrainy do Polski. Nawet pokazywali, wydrukowali nawet karty wyborcze i je pokazywali. I Ukraińcy tego nie kupili. Zupełnie. Więc to pokazuje, że jeśli chodzi o Ukrainę, to ta rosyjska narracja jest nieskuteczna, co, jak przypuszczam, jest powodem do dużej frustracji. I to jest też powodem tych bardzo desperackich kroków, takich jak chociażby to przedstawianie Ukrainy, Ukraińców jako satanistów, wyznawców szatana, co jest rzeczywiście już naprawdę daleko idącym ewenementem. Ale to być może wynika z tego, że Rosjanie oczekiwali, że ta wojna, specjalna operacja wojskowa, zakończy się po 10 dniach i nie będzie potrzeby rozwijania tych różnych wątków, bo już Ukraina będzie w ruskim mirze i już nie będzie potrzeby tej antyukraińskiej narracji jakoś tworzyć czy rozwijać. No, sprawy się inaczej potoczyły.
Panie doktorze, czy to nie jest przypadkiem tak, że w sensie operacyjnym, strategicznym Rosja jest dzisiaj w Ukrainie czy na Ukrainie w niedoczasie i infosfera jedynie tuszuje, ma dać im swoiste koło ratunkowe?
No, w niedoczasie to dość delikatnie powiedziane, bo to po 10 miesiącach operacji, która miała trwać 10 dni powiedzmy, to jest klęska strategiczna.
Natomiast panie doktorze, bo ja wiem, że ze swoich źródeł, że pan był zdania, że Ukraina się nie położy, że Ukraina podejmie walkę. I tutaj gratuluję dobrej intuicji. Natomiast czego Rosjanie się spodziewali? Bo przecież mam wrażenie, że w tej przestrzeni właśnie informacyjnej, związanej z białym wywiadem i nie tylko z wywiadem, przecież Ukraina jest naszpikowana nadal setkami, tysiącami agentów. Jak można to wyjaśnić? Bo mam wrażenie, że to jest jakaś katastrofa informacyjna, komunikacyjna przed rokiem, przed 2022-24 lutego. Jak można to zrozumieć? Czy pan, który się zajmuje, bada Rosję, jeździł tam, jeździ na Ukrainę, jest w stanie mi to wyjaśnić? Jak możliwa jest tego rodzaju dysonans?
To pewnie Agnieszka byłaby lepszą do wyjaśnienia tego,
jako że ona się
Rosją zajmuje zdecydowanie bardziej niż ja, ale to jest fenomen, ale myślę, że tu już musielibyśmy przejść na nieco inny poziom analizy i dyskusji, bo to już nie jest kwestia dezinformacji, tylko to jest kwestia kształtu systemu polityczno-społecznego Rosji. A bardzo możliwe jest, że ta klęska, bo to jest klęska właśnie, bo to jest kwestia nierozpoznania zupełnie Ukrainy
nastrojów,
i Ukraińców, nastrojów.
Tego, co jest realne możliwe.
Nierozpoznania potencjału także militarnego. Jakby służby rosyjskie sobie nie zdawały sprawy, jaką metamorfozę przeszły ukraińskie siły zbrojne przez ostatnich 8 lat. Jak to się stało? Skoro mamy też, my żyliśmy w takim przeświadczeniu, że Rosja ma świetne służby, Rosja jest potężna. Okazało się, że to wszystko jest, że to nie jest prawda. Więc mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że właśnie konstrukcji samej Rosji, bardzo archaicznej konstrukcji tej hierarchii władzy, tego, że lepiej, że ma się w papierach zgadzać, a nie żeby to fakt było,
no
było
to cokolwiek. To w papierach się nie zgadzało, tak jak ten oddział z Pskowa, zdaje się, miał zająć dokładnie Kijów w przeciągu kilku dób. Tyle racji żywnościowych otrzymano.
Tak.
Mam zatem wrażenie, pani profesor, że Rosja jest paradoksalnie największą ofiarą dezinformacji. Sięgając po ten wątek, który tutaj skomentowałem z panem doktorem, biorąc pod uwagę dezinformację adresowaną w kierunku żołnierzy, wojskowych, być może także generałów. Czy to jest teza zbyt odważna? Czy coś w tym jest?
No, ponieważ nie mamy bardzo dużo czasu na wielkie wywody.
Ale trochę mamy 10 minut, spokojnie. Nie jest tak dramatycznie. Aż Erol zacznie świerkać.
To zdecydowanie można taką tezę postawić, że Rosja, w szczególności władze rosyjskie z samym Władimirem Putinem, który początkowo, myślę, że to same to dzisiaj dowodzi całą specjalną operacją wojskową, uwierzył w własną propagandę. I są już różne raporty, które potwierdzają tezę, że samodzielnie podjął decyzję o tym, żeby tę operację przeprowadzić, i też oczekiwał takich raportów, które były wygładzone bardzo mocno, żeby były takie, które były pozytywnie nastawione do tego, żeby przeprowadzić taką operację z danymi, które odpowiadałyby postawionej z góry tezie. A biorąc pod uwagę to, że akurat tak się złożyło, że wyjechałam z Donbasu tuż przed inwazją, no to wśród ludności tam mieszkającej były nastroje, które świadczyły o tym, że może nie było miłości do Kijowa, ale ja bym powiedziała tak, że niezrozumienie Ukraińców można porównać też do tego, w jaki sposób Polacy się czasem odnoszą do polskiego rządu. Mianowicie krytyka polskiego rządu wśród Polaków jest dość duża i powszechna, co nie znaczy, że pałamy miłością do Rosji. A wręcz odwrotnie bym powiedziała. W związku z czym ta interpretacja, którą Rosjanie przyjęli, że miejscowi od razu, kiedy nie lubią Kijowa, będą powszechnie kochać Moskwę, była daleko od prawdy. Więc zaczynając od tego, że pomyliły im się fakty z opiniami, to wydaje mi się, że tutaj ta teza może być uzasadniona. I w związku z tym zarówno zawiódł wywiad, jak i teraz też było takie, czytałam bardzo ciekawe raporty, które pokazywały, że żołnierze, którzy interweniowali w pierwszej fali, mieli nawet przygotowane mundury, takie, jak to się ładnie określa, ceremonialne, mające pokazać, że już mieli przygotowane do parady zwycięstwa.
Aha, okay,
w Kijowie,
tak.
Więc byli,
galowe.
Tak, więc byli tak przekonani o tym, że ta interwencja będzie zakończona sukcesem w szybkim tempie, że zbyt mocno uwierzyli w własną propagandę, co pokazuje, jak bardzo niewiele zrozumieli z przemian, które, o czym mówił Kuba, w Ukrainie w ciągu tych 8 lat, a obserwując przestrzeń medialną i system polityczny w Rosji w ostatnich latach, mogli w to uwierzyć, dlatego że od kilku lat w Rosji nie tylko likwiduje się niezależne media, ale przede wszystkim system polityczny zmienia się z autorytarnego w quasi totalitarny system. A to, co teraz w Rosji się tworzy albo dzięki wojnie się próbuje zmienić, to jest szybka modernizacja w bardzo negatywnym sensie tego słowa, bardzo negatywnym tego słowa rozumieniu, to jest modernizacja w kierunku takiej sowietyzacji rosyjskiego państwa w odniesieniu do wezwania ostatniego Władimira Putina, że wszędzie mamy wrogów, szpiegów i trzeba ich eliminować, łącznie z takimi relikwiami Związku Sowieckiego, pionierami, zwiększeniem długości służby wojskowej, w związku z czym mamy rzeczywiście powrót do przeszłości i czasów, kiedy mieliśmy za naszą granicą Związek Sowiecki, PiS.
No tak, mam takie wrażenie, że Rosję chyba tylko stać na to, żeby żyć kategorią przeszłości. Nie potrafi, nie jest w stanie zaproponować niczego innego. Panie doktorze, oczywiście lądowaliśmy konkretnie w kontekście rosyjskim i ukraińskim. Chciałbym na zakończenie dzisiejszej audycji też, żebyśmy naszym słuchaczom zarysowali pewne opcje, to znaczy jak mierzyć się z dezinformacją, także tą dotyczącą Polski, Ukrainy. No właśnie tego, że czekamy na Galicję, już za chwilkę referendum, o którym pan mówimy. Jak reagować? Czy tutaj możemy mówić z jakim o pewnych jakby ustalonych, utartych, dobrych praktykach? Czy to raczej jest wybór każdego z osobna, biorąc pod uwagę jego konkretny kontekst?
To jest kolejne trudne pytanie. Pojawił nam się tutaj terroryzm gdzieś tam na marginesie kilka razy i też mówiliśmy o tym, że trudno jest walczyć z terroryzmem, mimo prób podejmowanych wiele razy przez różne podmioty, to nadal terroryzm istnieje. Aha. I to istnieje odkąd istnieje ludzkość, bo terroryzm to jest metoda działania, metoda walki, więc trudno walczyć z metodą i analogicznie trudno jest walczyć z dezinformacją. To jest niesłychanie trudne. Ważna jest edukacja, ale edukacja to jest, no cóż, to po pierwsze jest bardzo trudne, a po drugie to jest proces obliczony na wieloletnią perspektywę. Natomiast w takim krótkoterminowym w takiej krótkoterminowej perspektywie, to wydaje się, że no cóż, no, jakkolwiek by to nie brzmiało, to trzeba sięgać po no, takie doraźne instrumenty, dość brutalne mogą to być instrumenty, takie jak po prostu blokowanie źródeł dezinformacji. A tu się oczywiście pojawiają wątpliwości natury, powiedzmy, moralno-etycznej, no bo przecież i oczywiście też jest to wykorzystywane przez, no, przez rosyjską całą machinę, no bo skoro Zachód, który na sztandarach ma wolność szeroko rozumianą, robi rzeczy, no bo blokując komuś, odbierając komuś głos, odbieramy tę wolność. No więc no to kto tu jest autorytarny i dyktatorski? No Zachód jak najbardziej. Taki jest przekaz rosyjski, więc oczywiście narażamy się na coś takiego. No i rzeczywiście narażamy się trochę na rozważania dotyczące, czy Zachód nadal będzie Zachodem. W takim rozumieniu, jakim my go znamy. Czy taka będzie tożsamość Zachodu. No ale cóż, nic nie trwa wiecznie. Może czas niestety na pewne zmiany. No, świat nie jest dobrym miejscem ostatnimi czasy i może też w lepszym nie będzie.
I musimy się na to przygotować, przywdziać zbroję, niekoniecznie z tym odwołaniem biblijnym, ale no tą zbroję, która nas uchroni przed kłamliwym przekazem z tej czy innej strony, a przede wszystkim no, wymaga to wyjścia ze strefy komfortu, opuszczenia swoich baniek informacyjnych, bo w tym czy innym kontekście, ale dzisiaj, drodzy Państwo, wszyscy jesteśmy na froncie walki z dezinformacją, czy nam się to podoba, czy nie. Stroną wojującą jesteś ty i ja. Każdy z nas w życiu codziennym, o ile oczywiście korzysta z mediów tradycyjnych, mediów społecznościowych, powinien być wyczulony i no, szukać w kilku źródłach, weryfikować. Ja sobie zdaję sprawę, że tempo życia dzisiaj może nie sprzyja, ale do tego siebie i Państwa zachęcam. Być może Erol zasnął. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bo nie piszczy, nie śpiewa nam, ale pora.
Ćwierka delikatnie,
tak jest, oznacza, że zbliżamy się do końca. Być może tweetuje. Jestem przekonany, że Erol jakby nie było, na pewno nie uprawia dezinformacji, a raczej koryguje i opiera się na faktach, a nie opiniach. Powtarza też opinie pani profesor, bardzo cenne, mając na uwadze, że papugi mają taką skłonność. Bardzo dziękuję pani profesor za dzisiaj gościnę w GPS już po raz drugi. To dla mnie ważne. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie doktorze za obecność w dzisiejszym GPS tutaj w studio. Kłaniam się.
Bardzo dziękuję.
Państwu życzę dobrej nocy. Audycję realizował Piotr Wierzchoń. Dobranoc. Dbajcie o siebie. Wszystkiego dobrego.